Czy to było spotkanie z utworem klasycznym czy archaicznym?
No to jest trudne pytanie, no bo myślę, że trochę i klasycznym, i archaicznym. Znaczy w każdej klasyce jest trochę archaizmu i trochę, no bo jednak chociażby, nie wiem, 13 zgłoskowiec, to jednak jest to forma językowa, która nie jest używana na co dzień, więc można powiedzieć, że jest to zawsze będzie archaiczne. Tak się już nie pisze, tak się też nie wystawia, więc na pewno jest to trochę archaiczne, ale przez to, że no jest to tytuł, który nie wiem, czy każdy zna, ale na pewno każdy słyszał, a już na pewno ludzie związani z teatrem, więc już chociażby samo to świadczy o tym, że jest to tytuł klasyczny, bo to jest klasyka wystawiona w teatrach polskich już od lat tak naprawdę 20. No oczywiście nie w takiej formie, bo ona tam ewoluowała przez wiele, wiele lat, no ale powiedzmy ten schillerowski kram z piosenkami, no to jednak jest to kanon takiej literatury dla teatru, niewątpliwie. On to zrobił w czasie wojny, wystawiał, ale to się jeszcze nie nazywało Kram z piosenkami i nie był w takiej formie. Potem w 1949 roku on to robił w Łodzi ze studentami, to już nabrało takiej formy, potem to musiał zmienić, bo władza komunistyczna kazała mu to zmienić, więc on tam dopisywał, niektóre skracał, najpierw były zapowiedzi tych części, potem ich nie było. No to jest faktycznie ciężko stwierdzić, co jest początkiem, a co końcem, bo tak naprawdę początkiem Kramu z piosenkami to są momenty, kiedy on był jeszcze młodym chłopakiem i w Zielonym Baloniku w Krakowie siadał i grał po prostu pieśni polskie, wymyślał do nich słowa i ludzie wpadali w ekstazę patriotyczną, bo to jeszcze były takie czasy, kiedy Polski nie było. Więc można powiedzieć, że to był początek Kramu z piosenkami, a koniec jest taki, że on faktycznie do samej śmierci ten Kram z piosenkami robił, rozbudowywał i twierdził właśnie, że w tych pieśniach polskich, w tych pieśniach ludowych właśnie jest jakieś takie wspaniałe dziedzictwo, które powoduje, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i to jest, no i to jest niewątpliwie właśnie bardzo ciekawe. Sam Schiller jakby nie dorabiał ideologii do tych piosenek, nawet mu to tam zarzucali w pewnym momencie, że Boj Żeleński na przykład pisał jakieś tam właśnie recenzje jednej z pierwszych tych bandurek, czy tych powiedzmy prototypów Kramu z piosenkami, że jak jednak on siedzi przy fortepianie i to śpiewa, to jest to jakoś metafizyczne, człowiek uruchamia wyobraźnię, a tutaj on po prostu je inscenizuje. Czyli tak naprawdę tam śpiewali, że Zosia zbiera jagódki, no to na scenie Zosia zbierała jagódki, no i tyle. I że uważał, że to jest pewne uproszczenie i trywializowanie tej melodii ludowej, więc jakby Schiller sam miał świadomość tego, że to trzeba po prostu podać ludziom na tacy, że to trzeba uprościć, żeby to się stało, żeby ta forma stała się na tyle ciekawa, żeby ludzie zaczęli te piosenki śpiewać i żeby nieśli to dalej w sobie. A co ja znalazłem? No ja znalazłem taką myśl, która nie jest odkrywcza pewnie, ale właśnie, że sobie uświadomiłem, że te piosenki, te pieśni, te kurdesze i inne rzeczy, że to jest takie nasze DNA. I robienie tego, szczególnie tak jak pomysł miała pani Dorota Ignatiew, dyrektor teatru, żeby to zrobić na stulecie właśnie niepodległości, żeby to była taka premiera właśnie z okazji stulecia niepodległości. Jest to właśnie bardzo jakby cenna inicjatywa i cenny pomysł właśnie dlatego, że to jesteśmy my, no to są właśnie te nasze geny, które gdzieś tam w nas płyną, te kurdesze, te szlacheckie ochlajmordy i te nasze zrywy i te zamiłowanie do żołnierskich pieśni, a zarazem też do sprośnych przyśpiewek. No my to wszystko mamy, to funkcjonowało. I to jest właśnie ciekawe, to odkrywanie w sobie tych pierwiastków, możemy to nazwać archaicznych, ale jednak.
Powiedz proszę, jak brzmią te teksty dzisiaj?
No my to musieliśmy ubrać w taką formę teatralną, bo wiadomo, jak występowali aktorzy czy tancerze w takich wielkich składach, typu nie wiem, w Teatrze Polskim w Warszawie czy w Teatrze Muzycznym, gdzie nagle na scenie tańczyło 25 par pięknych, młodych tancerzy ubranych w stroje ludowe, to musiało to robić inne wrażenie. No my tutaj takich szans nie mamy, bo nas jest tylko 11 osób, 11 aktorów. Pani dyrektor dała mi taki zestaw interesujący, bo to są właśnie starsi aktorzy, to są tacy ludzie już z doświadczeniem. No i wiadomo, że tutaj nie ma sensu tańczyć Poloneza, czy tańczyć Krakowiaka, tak jak to tańczy Mazowsze, bo my nie jesteśmy Mazowszem, mamy inne atuty. No i z Ulą Pietrzak, choreografką, i z Łukaszem Damrychem, kierownikiem muzycznym, poszukaliśmy takiej trochę pobocznej formy, takiej mocno uteatralizowanej, która wynika z tego właśnie, że spotykamy się na swego rodzaju wywoływaniu duchów, tych duchów polskości, duchów aktorów, duchów starych rekwizytów, starych kostiumów, których się już taczy nie używa, tych sukień z bufami i tych wszystkich innych rzeczy. No i właśnie w taką stronę poszliśmy, takiego trochę właśnie sensu wywoływania duchów.
Jeszcze chciałam cię zapytać o humor tego przedstawienia, bo to jest przedstawienie z humorem. Nasze DNA, tak jak podobno zmienia się nasze DNA pod wpływem żywności modyfikowanej nie tyle genetycznie, co chemicznie nawet, to ja myślę, że my mamy dość znacząco zmienione DNA pod wpływem pewnego typu humoru, który towarzyszy nam od pewnego czasu. To zupełnie inny rodzaj dowcipu, humoru. Nie jest archaiczny?
Jest. Szczerze mówiąc, nie staram się tego na siłę uśmieszniać. W sensie nie będę teraz ludzi rozśmieszał przysłowiowym kopaniem się w tyłek, bo to zawsze działa. Nam się trochę ten, mimo wszystko, humor stępił, bo chociażby porównując kabaret starszych panów, który był kabaretem niewątpliwym, a teraz kabaret jakikolwiek, gdzie śmiejemy się z tego, że chłop za babę jest przebrany, a facet gra głupiego policjanta, no to faktycznie trudno znaleźć tutaj złoty środek i kompromis. My opowiadamy te historie takie, jakie one są. No, odbieramy je w pewne formy i jeśli ktoś będzie chciał się doszukiwać w tych słowach właśnie tego ukrytego humoru literackiego, nazwijmy to go znajdzie, a jeśli ktoś będzie chciał bawić się formą teatralną, to też to dostanie, myślę, że dla każdego coś miłego.
Gdybym poprosiła teraz o zrobienie czegoś takiego dość karkołomnego, czyli o pracę chwilową na użytek naszej rozmowy ze scenariuszem i o rozbudowanie tego scenariusza, czyli Schiller doszedł do pewnego momentu w historii, w swoim scenariuszu, no ale my jesteśmy już zdecydowanie dalej. Dałoby się dobudować, rozbudować kram z piosenkami i dojść do dnia dzisiejszego? Czy byłoby to równie proste jak kiedyś? Czy też pojęcie Bergeretek i tych wszystkich innych historii zmieniło się na tyle, że kram z piosenkami należałoby zamknąć na pewnym etapie?
Dobre pytanie. No, jeśli przyjmiemy, że głosem ludowym jest disco polo, to by się dało, ale czy na pewno warto? No, to jest takie pytanie otwarte, bez odpowiedzi. No bo jednak kiedyś te właśnie Bergeretki, czyli te historie opowiadane z ust do ust, pokolenie na pokolenie, to na tym polegało to budowanie naszej kultury i tożsamości, że babcia śpiewała to wnukom, a wnuki to śpiewały swoim wnukom i w ten sposób to wędrowała ta melodia przez te wszystkie lata. W końcu ktoś to postanowił spisać, uporządkować, ten Schiller postanowił właśnie, że to jest to bogactwo i coś przeczuwał, jak to się mówi, skubany, że to się może zacząć powoli zatracać, a teraz no ja śpiewam moim dzieciom piosenki, no ale jeśli Akademia Pana Kleksa to jest piosenka ludowa, to tak, no ale nie. No, prawda jest taka, że nie śpiewałem żadnej z tych pieśni ludowych, które nawet gdzieś tam znam jeszcze z dzieciństwa moim dzieciom. Jakoś nie wpadłem na to, że to jest właśnie podawanie im jakiegoś takiego ognia olimpijskiego. Nie wiem, no to faktycznie ciekawe to jest pytanie i myślę, że to jest w ogóle na parę godzin rozmowy. Ale wydaje mi się, że chyba ten kram z piosenkami w tej formie, w jakiej wymyślił go Schiller, nie mógłby istnieć. Myślę, że my możemy zrobić teraz kram z osobowościami, z artystami, że powiedzmy moglibyśmy pozbierać niesamowite osobowości, które przez powiedzmy, nie wiem, XX wiek się pojawiły, tak? Czyli mamy i rocka, i reggae, i poezję śpiewaną, i Ewę Demarczyk, i Annę Jantar, Wodeckiego, Turnała, że myślę, że tutaj bardziej w ten sposób, że ta muzyka się jednak bardzo mocno rozwinęła i tutaj trzeba by w tę stronę iść, bo jednak te ludyczne rzeczy, te właśnie Bergeretki i te przekazy chyba już nie istnieją w takiej formie, jak istniały.
Co z naszym DNA? Przestało nam być potrzebne?
Nie, a to jest tak samo jak z muzyką klasyczną. Z muzyką poważną. No, na początku XX wieku mało kto sobie wyobrażał, że muzyka klasyczna będzie muzyką elit. A tak się stało teraz. Ten, kto chodzi do filharmonii, to jest ktoś. A kiedyś było tak, że ten, kto potrzebował jakiejkolwiek muzyki, to szedł do filharmonii. Albo śpiewał na weselu melodie ludowe, a teraz może odpalić jedną z 1568 stacji w internecie i wybrać sobie muzykę, jaką chce. I z tym nie wygramy. I DNA Myślę, że zostanie właśnie w książkach i w śpiewnikach. Aż może za 100 lat znajdzie się jakiś nowy Schiller, który postanowi to odgruzować i zrobić to na nowo.